W naszym studiu już goście są aspirant Wojciech Kosikowski, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Starszy aspirant Marcin Jabłoński, Komenda Powiatowa Policji w Wysokim Mazowieckim, posterunek Policji w Szepietowie.
Dzień dobry, witam.
Porozmawiamy dzisiaj oczywiście o pracy dzielnicowego, bo to tradycja naszych poniedziałkowych spotkań, ale też poruszymy temat uprawnień policji podczas przeszukania i kontroli na przykład bagażu. Zacznijmy jednak od funkcjonariusza pierwszego kontaktu, tak się często o dzielnicowych mówi.
Tak, tak samo jak nazywają lekarza pierwszego kontaktu, tak samo i funkcjonariusz.
Tego się zaczęło. Specyfika tej pracy bardzo często jest omawiana podczas naszego spotkania, ale zapytam na początek, czy często się zdarza tak, że na przykład przełożeni decydują o skierowaniu konkretnego policjanta do pracy na danym terenie, w związku z tym, że z tego terenu pochodzi, na tym terenie się urodził, zna ten teren.
Powiem szczerze, że jest różnie, przeróżnie. To generalnie jest jakaś umowa między przełożonym i dzielnicowym i rzadko się zdarzy, że dzielnicowy jest skierowany na miejsce pełnienia służby, tam gdzie mieszka, gdzie się urodzi. Na przykład miałem taką propozycję zostać dzielnicowym w tej gminie, w której mieszkam. No i powiem szczerze, nie chciałem.
Dlaczego?
No z uwagi właśnie na to, że może znam tych ludzi, może znam też z innej strony i nie podobała mi się taka specyfika pracy, więc poprosiłem o to, żeby został przeniesiony i zostałem przeniesiony na inną gminę.
A są tacy, którzy mówią tak, chcę służyć na tym terenie?
W tym posterunku, w którym ja pracuję, też jest z gminy, dokładnie to jest gmina Nowe Piekuty i on w tej gminie jest dzielnicowym.
Czyli tutaj to bardzo indywidualna
tak,
kwestia.
Tak, indywidualnie. Do
I taki policjant może również w jakimś stopniu decydować o tym, czy chce w takiej sytuacji pracować, czy nie.
No na pewno tak. Tak jak z każdym przeniesieniem, na każde stanowisko. Jest to raczej na zasadzie jakiegoś tam domówienia. No rzadko się spotyka, żeby ktoś kogoś przynosił na siłę.
Szepietowo, to miejsce specyficzne na mapie województwa, czy takie
Wydaje
typowe?
Mi się, że jest typowe. Jest to, bo jestem dzielnicowym gminy Szepietowo, także jest to teren wiejski. Jest to 48 wiosek. I wydaje mi się, że to jest takie typowe miejsce, takie jak każde inne.
Ostatnia sprawa, która zapadła w pamięć i zostanie tam na długo?
Powiem szczerze, że nie przypominam sobie jakiejś takiej ostatniej, ale generalnie bardzo często spotkam się z mieszkańcami, rozmawiamy na temat jakichś tam problemów, czy to rodzinnych, czy to też jak to na wiosce, gdzieś sąsiedzkich.
Często mówi się o tej pracy dzielnicowego, że ona jest, ta praca jest taka bez spektakularnych akcji najczęściej, że jest dosyć żmudna.
No raczej tak, tak jak pan mówi, bo generalnie jeśli nawet jako my policjanci gdzieś posiądziemy jakąś wiedzę taką, która mogłaby doprowadzić do jakichś tam zatrzymań, czy jakichś innych, to zostaje ona przekazana. Przekazana tam dochodzeniowcom czy policjantom operacyjnym. No i generalnie to wychodzi wtedy, że to fizycznie oni jadą, zatrzymują, jakieś potem dochodzenia robią i...
Dzielnicowego praca polega przede wszystkim na takim prewencyjnym oddziaływaniu, tak? Na łagodzeniu często konfliktów, na niedopuszczaniu do tych konfliktów, tak? A te takie popisowe czy fajne akcje to zazwyczaj są może niekoniecznie zarezerwowane dla tych policjantów z grup patrolowo-interwencyjnych, tak? Ale głównie to ci funkcjonariusze te nagłe takie zdarzenia obsługują, tak? A dzielnicowy to jest taki człowiek, który zna problem i stara się nie dopuścić do powstania takiego problemu. A już jak powstanie, to choćby z tego tytułu, że no też nie pełni służby całodobowo, to nie jest jakby możliwe, żeby w tych akcjach fajnych uczestniczył też.
Jasne, bo ludzie przychodzą naprawdę z drobnymi problemami, gdzie nam się wydaje, że to są drobne problemy, ale mówię, z mojej pracy wynika tak, że to powinno być rozwiązane na miejscu od razu, ponieważ takiego jakiegoś nieporozumienia sąsiedzkiego może wyniknąć większy problem. Więc mówię, no pierwszy uderzają zawsze do nas.
Czy dzielnicowy to jest taki policjant, któremu często zdarza się na przykład widząc jakąś sytuację poprosić o otwarcie bagażnika, o pokazanie bagażu?
To każdy z policjantów ma takie uprawnienia na mocy ustawy o policji, tak? Więc w sytuacjach, gdy istnieje jakieś uzasadnione podejrzenie czy popełnienia czynu karalnego, czy posiadania takich jakichś niebezpiecznych narzędzi, przedmiotów, czy też przedmiotów mogących służyć do popełnienia jakiegoś przestępstwa, tak, to wtedy każdy funkcjonariusz łącznie z dzielnicowym ma prawo do przejrzenia zawartości przenoszonego, przewożonego bagażu.
To może spróbujmy to usystematyzować. Kiedy policjant może takie czynności podjąć? Na pewno jest to jakoś uregulowane.
Tak, tak. Jest to uregulowane ustawą o policji, która nam mówi, że w uzasadnionych przypadkach policjant może dokonać sprawdzenia zawartości bagażu, zawartości odzieży wierzchniej, kieszeni, osób, które są w naszej dyspozycji, są kontrolowane.
Często pewnie ta druga strona myśli sobie, ale po co, ale jakim prawem policjant każe na przykład otworzyć bagażnik? Czy tu jest duża uznaniowość tej kwestii? Czy można powiedzieć policjantowi, nie zgadzam się?
No generalnie nie można powiedzieć nie zgadzam się z uwagi na to, że przepisy regulują tą czynność. Dodatkowo policjanci na pewno nie zaglądają nie dokonują kontroli osobistej, jeśli nie mają jakiegoś uzasadnionego podejrzenia.
Czyli sytuacja, kiedy policjant prowadzi tego typu działania, najprawdopodobniej po prostu jest czymś spowodowana i czymś uzasadniona.
No tak, to nie jest raczej tak. Widzi mi się policjanta, że dzisiaj zaglądam tutaj, czy robię coś takiego, to raczej jest wynikające z zadań do odprawy, czy z terenu, gdzie pełni służbę.
A czy policjant musi uzasadnić podjęcie takich działań, jak chociażby kontrola bagażu?
Tak, oczywiście. Policjant, przystępując do takiej kontroli, oczywiście musi się przedstawić, tak, podać swój stopień, imię, nazwisko i jednostkę, z której pochodzi, tak, podać podstawę prawną takiej czynności, ale również podstawę faktyczną, czyli z jakiego konkretnie powodu dana czynność jest wykonywana.
Czyli jeśli funkcjonariusz chce dokonać kontroli zawartości na przykład bagażnika, nie musi mieć specjalnych dokumentów typu nakaz prokuratorski czy innego rodzaju tego typu dokumenty, które okazuje, po prostu uznaje, że sytuacja tego wymaga i
dokonuje tej czynności.
Dokonuje tej czynności, a osoba, która jest o to proszona, by taki bagaż pokazać, ma obowiązek
udostępnić
ten bagaż.
Tak, bo kwestia okazania okazania nakazu, tak, prokuratora lub sądu, tak, to dotyczy sytuacji przeszukania, tak, przeszukanie jest czynnością procesową, dokonywaną na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego, tak, i tam rzeczywiście przed przystąpieniem do przeszukania należy okazać
nakaz przeszukania, nakaz bądź też
prokuratorski, tak? Natomiast są też przypadki, gdzie z uwagi na to, że nie był taki nakaz wydany.
Czynność,
tak,
powinna być wykonana bez zwłoki, czyli na przykład w tym momencie ujawniliśmy jakieś przedmioty, środki zabronione prawem, no i nie mamy tej możliwości, żeby w tej chwili właśnie uzyskać nakaz prokuratorski, dokonujemy takie przeszukanie na podstawie naszej legitymacji służbowej. Tak zwane na legitkę, no tak bardzo często jest określane.
W waszym żargonie.
W naszym żargonie, dokładnie.
Skoro wobec tego tutaj nie trzeba się specjalnie tłumaczyć osobie, która będzie, że tak powiem, sprawdzana, to spróbujmy również naszym słuchaczom teraz powiedzieć, jakie są najczęściej przyczyny takich działań, dlaczego i w jakich sytuacjach policja podejmuje tego typu sprawdzenia, przeszukania.
Znaczy, jeśli mówimy o przeszukaniu, to zawsze jest, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, to jest to czynność procesowa, więc musiało nastąpić czyn karalny, tak, zagrożony ustawą i z uwagi na to, że takie zdarzenie zaistniało, tak, w celu wykrycia lub zatrzymania lub doprowadzenia osoby podejrzanej, tak, czyli przeszukanie pomieszczeń w celu odkrycia osoby, jednym słowem, tak? Albo także
osoby pod kątem posiadania tych właśnie przedmiotów, które są w postępowaniu ważne.
Lub też pomieszczenia pod kątem odnalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie, na przykład, tak, podlegających zajęciu w postępowaniu karnych, lub których po prostu posiadanie jest zabronione. Czyli, nie wiem, tak w skrócie można by powiedzieć, że ujawniamy osobę na mieście, powiedzmy sobie, która przy sobie posiada środki odurzające, tak? Czyli czyn zabroniony przez ustawę. I na podstawie tego mamy prawo dokonać przeszukania zajmowanych przez tą osobę pomieszczeń.
Trzeba to po prostu rozgraniczać.
Tak, bodajże też jeśli ma jakiś pojazd, to tak samo dokonujemy przeszukania, tak, w tym pojeździe, tak, który użytkuje, w którym się przemieszczała.
Natomiast kontrola?
Natomiast kontrola osobista to jest dokonywana przykładowo w celu, żeby przypomnieć sobie.
No tak, ujawnienia na przykład przedmiotów, które pochodzą tak samo z popełnionych wykroczeń przestępstw, tylko wtedy, kiedy nie są prowadzone postępowania. Załóżmy, że mamy informację taką stricte prewencyjną, grupka młodzieży, zgłoszenie, że mogą posiadać środki odurzające. I tak fizycznie jedziemy, dokonujemy kontroli osobistej u takich osób.
Czyli na przykład załóżmy, przepraszam bardzo studentów za ten przykład, ale załóżmy, dostajecie informację, że w akademiku istnieje zagrożenie, że gdzieś tam znajdują się środki niebezpieczne albo nielegalne. I możecie wtedy przyjechać i prowadzić działania tego typu, tak?
Tak, dokładnie. Kontrolę osobistą. Jeśli w trakcie kontroli osobistej ujawnimy takie środki, z automatu to przechodzi w czynności procesowe i wtedy idziemy na podstawie KPK.
A jeśli chodzi o sytuację na drogach, czy zdarza się tak, że zatrzymujecie każdy samochód i sprawdzacie na przykład zawartość bagażników?
To niekoniecznie tak, bo znaczy nie każdy samochód, tak, bo w trakcie kontroli drogowej funkcjonariusze są jakby zobowiązani do sprawdzenia pojazdu choćby pod kątem odpowiedniego wyposażenia, czyli posiadania trójkąta ostrzegawczego, gaśnicy, apteczki i tego typu rzeczy, tak? Więc to Przy tej okazji też jakby jest, nie wiem, otwierane bagażniki są przed nami, tak? Natomiast nie znaczy to, że my każdy samochód tam dokładnie sprawdzamy i tak dalej, i tak dalej. Takie sprawdzenie następuje tylko wtedy, jeśli mamy podejrzenie, tak? Przypuszczenie, że może coś w tym bagażniku się znajdować, tak? Czy w innym zakamarku tego pojazdu.
W naszym studiu goście aspirant Wojciech Kosikowski, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i starszy aspirant Marcin Jabłoński, Komenda Powiatowa Policji w Wysokim Mazowieckim, posterunek Policji w Szepietowie. Wróćmy jeszcze na moment do terenu, na którym pracuje pan, jeśli chodzi o dzielnicowego. Czy pora roku ma znaczenie na rodzaj spraw, jakie się zdarzają?
Powiem tak, każda pora roku niesie ze sobą jakieś nowe wyzwania, szczególnie dla mnie, no bo nie będziemy ukrywać, że jest to teren wioskowy. Wiadomo, jak zaczyna się sezon jesienno-wiosenny, czy jesień, potem wiosna, no, to zaczynają się coraz bardziej spory międzysąsiedzkie o tą przysłowiową
miedzę,
gruszę, tak, na tej miedzy. No niestety tak jest i tak to wygląda. Także...
Ale to dzielnicowy zajmuje się takimi sprawami, a nie na przykład geodeta?
Jasne, tak powinno być, ale jak przychodzi do mnie taki człowiek i prosi mnie o taką pomoc, to zawsze staram się pomóc. Zawsze pojechać, porozmawiać z jedną stroną bądź z drugą stroną, bo z takiego konfliktu wydającego się błahego, może potem powstać jakiś taki większy konflikt, może dojść do jakiegoś nieporozumienia, czy też nie, może do jakiejś bójki. No bo są właśnie ludzie.
Więc... Trzeba by przypomnieć też, że chyba nie... W zeszłym roku, tak, w ubiegłym roku było takie zdarzenie, gdzie o przechodzące drzewo, tak? O liście, o drzewo, tam nawet tak. Do zabójstwa doszło.
No to na naszym terenie było dokładnie tak.
I to jakby w starszym wieku państwo i stała się tragedia, a tak naprawdę no, zaczęło się od, powiedzmy sobie, od błahej sprawy, tak? Bo czy kogoś tam gałęzie przechodzą na drugą stronę, czy owoce spadają, to tak naprawdę no, przy tych problemach życiowych to chyba nie jest taka najistotniejsza rzecz. Chociaż oczywiście może to być w jakiś tam sposób i denerwujące dla danej osoby i jakieś takie, no, no coś tam może być w tym wszystkim, tak? I to też jest rola dzielnicowego, żeby na tym pierwszym etapie spróbować tej mediacji, załagodzić tego, tak? Wskazać kierunki, w którym można pójść, wskazać instytucje właśnie choćby, powiedzmy sobie, te prawne geodetów, czy
gminy,
tak? Które są władne w tych rozwiązywaniu tego typu sprawach, w ich kompetencjach to leży, tak? Ale ten dzielnicowy właśnie to jest, tak jak pan na początku zauważył, policjant pierwszego kontaktu, który z reguły do tych właśnie spraw ma pierwszy dostęp.
A jak to wygląda z punktu widzenia osób, które do dzielnicowego się zwracają? Wyobraźmy sobie jedną z takich, czy wiele takich, nazwijmy to na początku, błahych spraw, typu właśnie czyjeś gałęzie drzewa zwisają na posesję inną. Ktoś komuś przesunął jakiś słupek lub zaorał kawałek pola. Czy rzeczywiście mieszkańcy od chociażby gminy Szepietowo często w pierwszej kolejności zwracają się do dzielnicowego? Czy jest to dopiero jakiś tam kolejny etap, kiedy sprawa już jest na przykład zaogniona, albo już podjęto różne próby rozstrzygania?
Różnie, bardzo przeróżnie jest, bo jeśli już jest sprawa zaogniona, i dochodzi do jakiejś interwencji, no to czy dzielnicowy jedzie, czy patrol z ogniwa interwencyjnego. I po takiej interwencji też do mnie przychodzi notatka z takiego. Ale bardzo często jest też, że w pierwszej kolejności przychodzą. No jest to nieduża miejscowość, bardzo mocno współpracujemy z gminą i wzajemnie sobie pomagamy. Jeśli oni sobie tam z czymś nie radzą, to wysyłają do nas. Jeśli my do końca nie jesteśmy sobie w stanie z czymś poradzić, także wysyłamy do nich. Myślę, że to bardzo często... jest na tym poziomie najniższym.
A zastanawiam się, czy, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli się mylę, ale mam wrażenie, że dzielnicowy to nie jest ta pierwsza myśl, która przychodzi do głowy w sytuacji, kiedy no, mam jakiś tam, powiedzmy, konflikt z sąsiadem. Czy tak jest?
To też taka sytuacja jest dla tego zdarzenia szczególna, tak? Czy ktoś chce do tego dzielnicowego się udać, czy nie. No to, bo pierwszą naszą myślą to jest pójście, porozmawianie, tak? I my też jakby zachęcamy do tego, żeby jednak się kontaktować między sobą, bo to jest najprostszy sposób na rozwiązanie każdego problemu, tak? Natomiast też wzajemne niechęci międzyludzkie.
Dokładnie.
czasami przez pokolenia one trwają, tak? I to i wtedy to uniemożliwia dla tych danych osób porozumienie się, tak? I taka osoba dzielnicowego to może wystąpić jako taka
mediator,
jako taki mediator, rozjemca, który no powiedzmy sobie szczerze, tak, zazwyczaj nie jest związany ani z jedną osobą, ani z drugą, więc jest w miarę obiektywny, chociaż czasami ciężko jest tą obiektywność zachować, tak? Szczególnie jak w kontekście tego, jak, jeśli dzielnicowy pochodzi z danego terenu.
Właśnie o to chciałem też zapytać, bo zaczęliśmy od tego naszą rozmowę w pierwszej części. To nosi, niesie takie zagrożenia ze sobą, że może być dzielnicowy posądzony o stronniczość.
Oczywiście, bo mieszka na tym terenie, tak, i jest tego terenu jak najbardziej.
Tu się urodził, tak, tu się wychował. I...
Ale też nie ukrywajmy tego w przypadku, gdy nawet dzielnicowy mieszka na danym terenie i ma taką sprawę, z której chciałby się wyłączyć, tak? To też jest to umożliwiane. Nie jest sprawa przypisana ściśle do dzielnicowego. Tak. Jeśli będzie taka potrzeba, to po prostu kierownik jednostki, czyli komendant, wyznaczy po prostu z dzielnicowego z sąsiedniego rejonu. Tak?
Czyli każdy dzielnicowy może wyłączyć się z
może nie jest
sprawy,
to takie,
tak,
proste, ale jeśli rozsądnie uzasadni, dlaczego chce się wyłączyć, że na przykład jest rodziną, że w jakiś sposób jest spokrewniony z którąś ze stron, to jak najbardziej jest nam to umożliwiane i wtedy przejmuje to, czy inny dzielnicowy z danego posterunku, czy to w ogóle jest do innego posterunku przenoszone.
A czy często pojawiają się też wnioski o wyłączenie dzielnicowego z racji jego chociażby zaangażowania, pochodzenia, nie wiem, związku z stroną, którą...
Bardziej zdążyło mi się o wyłączeniu nie z uwagi na zaangażowanie. Nie znajomość, nie rodzina. Po prostu, może nie będę tak szczegółowo podawał przykłady, ale pomagaliśmy pewnej kobiecie, która była dotknięta przemocą w rodzinie i jej mąż bardzo mocno nas, że tak powiem, wyłączał, starał się wyłączyć ze wszystkiego, bo z jego strony wyglądało tak, że my przesadzamy, że pomagamy jej nadmiernie, że kierujemy ją w niepotrzebną stronę.
Czyli takie sytuacje też się zdarzają, ale tak, też i tego typu narzędzia są dostępne, jeśli ktoś oczywiście uznaje, że sytuacja wymaga tego typu działań.
Tak, oczywiście, dokładnie, że tak. To w tym przypadku, tak jak powiedziałem, komendant danej jednostki podejmie decyzję, że należy tego dzielnicowego po prostu odsunąć od prowadzenia danej sprawy, czy od rozwiązania danego konfliktu, tak, w to miejsce na przykład skierować dzielnicowego z sąsiedniego rejonu, tak. Większość czy rewirów, czy posterunków, czy też komend naszych, to nie jest jakieś tam... ilościowo pod kątem ludzi, jakieś takie wielkie jednostki, tak, tu i tak.
I nie dzielnicowi, no,
dzielnicowi tak troszeczkę się przenikają i w rejonach służbowych, bo gdy dzielnicowi idzie na urlop, no to zastępuje go zawsze kolega z sąsiedniego rejonu, więc też te część tych spraw jakby wszyscy dzielnicowi wspólne mają takie i zawsze każdy coś o tej sprawie wie, coś o tej sprawie słyszał, więc też łatwo jest mu się włączyć w ten tok, a jednocześnie często gęsto nie jest właśnie tak zbyt mocno zaangażowany w tą sprawę i łatwiej też obiektywność zachować.
By praca dzielnicowego była efektywna, skuteczna, ilu przeciętnie mieszkańców powinien mieć na swoim terenie? Nie znaczy, więcej niż na przykład.
Znaczy nie ma takich, nie ma też takich wskazań, ile osób mieć. Średnia w województwie jest około 5000, tak? 5200, tak? Oczywiście w Białymstoku, gdzie są duże skupiska ludzi, to ten dzielnicowy ma troszkę więcej, nawet do 7000 się zbliża ta osoba.
Czyli wtedy jest mniejszy teren, ale na przykład gęściej, tak, zaludniony, tak?
Tak, tak, tak się zdarza. Natomiast dzielnicowi poza miejsce, gdzie mają zazwyczaj w swoim władaniu, powiedzmy, rejon ograniczony administracyjnie poprzez granice gminy na przykład, tak, to wtedy ma na przykład bardzo, bardzo szeroki rejon, czyli kilometrowo dużo, tak, choćby jak kolega ma 150 kilometrów kwadratowych powierzchni, tak, ale ludności ma tylko 3,5 tysiąca, więc czasami może być tak, że więcej jeździ niż gdzieś tam rozmawia z kimś, tak, natomiast dzielnicowy miejski często gęsto ma rejon 2 km², tak, a natomiast skupisko ludności jest większe.
Pan Marcin Jabłoński ma na swoim terenie 3000 osób, tak?
5500 osób.
5500?
Tak, bo tutaj taka mała.
Tak. No to już jest całkiem sporo, jak na takie przeciętne, tak, ilości.
To jest taka średnia. Tak. Średnia krajowa. Średnia może, przepraszam, wojewódzka.
Tak, tak, ale bo koleżanka jest, która tym, że... tak, razem ze mną pracuje na posterunku i ona ma około 2300 osób na podległym terenie. I razem pracujemy, także...
To ile kilometrów miesięcznie robi?
Nie mam zielonego pojęcia, nigdy tego nie liczyliśmy.
A, czyli nie jest to aż tak trudny teren, żeby rzeczywiście doskwierała ta konieczność przemieszczania się z miejsca na miejsce.
Znaczy, no jeśli jest taka potrzeba i jeśli gdzieś tam właśnie mam kontakt z ludźmi, no to przemieszczam się z jednej wioski na drugą tutaj. No mówię, w żaden sposób nie jestem ograniczony kilometrowo czy...
Czego dzielnicowy życzyłby sobie, jeśli chodzi o takie zmiany, chociażby w systemie pracy, w obowiązkach, w wyposażeniu, w sprzęcie?
Powiem szczerze tak, w obowiązkach każdy chciałby mieć ich mniej, ale wiadomo, w tym momencie jest dobrze, także co chodzi o obowiązki, jest dobrze. No, sprzęt. Sprzęt cały czas jest wdrażany, nowy. Ostatnio też żeśmy nowe radiowozy dostali, także no, nie wszystko naraz.
Trzeba powiedzieć sobie szczerze, że przez ostatnie lata jakby instytucja dzielnicowego została bardzo mocno i doposażona przez naszych zwierzchników, władzę, tak? Dzielnicowi wszyscy są wyposażeni w telefony komórkowe. Coś, co jeszcze parę lat temu dla zwykłego człowieka to było normalne narzędzie pracy, tak? A dzielnicowy jeszcze korzystał z
prywatnego?
Stacjonarnych.
Nie, albo z prywatnego, albo ze stacjonarnego, tak? Co oczywiście w znaczny sposób utrudniało kontakt społeczeństwa z nami, tak? W 2016 roku został wprowadzony program dzielnicowy bliżej nas, tak? W ramach tego programu właśnie dzielnicowi i zostali w telefony komórkowe doposażeni. Każdy dzielnicowy ma swój, że tak powiem, do niego przypisany telefon komórkowy, tak, którym posługuje się. Mamy, że tak powiem, bardzo dobre warunki, bo też nieograniczoną liczbę połączeń, tak, nie musimy się tym w ogóle przejmować. Zostały nam udostępnione adresy e-mail. Też coś, co dla zwykłego człowieka było zwykłym narzędziem pracy, my z tego nie korzystaliśmy, a teraz od tego 16 roku ktoś, kto nie chce, nie wiem, indywidualnie się do nas zgłosić, zadzwonić, cokolwiek, tak, może napisać maila, tak? To też ludzie coraz częściej to wykorzystują. Oczywiście komputery, dostęp do internetu bez problemu, tak? Tak?
I oczywiście
nowe samochody, często w rejonach pozamiejskich, to są te samochody uterenowione, które też, że tak powiem, pozwalają do tych mieszkańców wszystkich dotrzeć, tak? Także naprawdę duże, duże zmiany. Nawet ciężko jest mi osobiście by było teraz wymienić, cóż jeszcze potrzebowalibyśmy, gdyby ten, może catering, żeby jeszcze do nas dojeżdżał na każdej służbie, to
byłoby trochę lepiej.
Ale pewnie i większe składy osobowe, na przykład na posterunkach, też mogłyby tutaj wpłynąć na komfort pracy.
To znaczy, powiem szczerze też, że sukcesywnie w garnizonie podlaskim ta ilość dzielnicowych, ilość etatów dzielnicowych, a tym samym rejonów służbowych jest zwiększana. Ja tutaj nie chciałbym skłamać dokładnie, tak, ale chyba w porównaniu od 15 czy 16 roku chyba o 20 kilka etatów przybyło w naszym garnizonie, więc o te same ilości etatów zwiększyły się rejony służbowe. W tym roku chyba też ze dwa rejony służbowe doszły nam, między innymi w Łomży powstał nowy rejon służbowy, więc to też w zależności, jaka jest sytuacja na danym terenie, gdzie właśnie zwiększa się na przykład ilość ludności, to też komendanci przeprowadzają analizy i na podstawie tych analiz są te rejony sukcesywnie powiększane.
A czy mieszkańcy z kolei dostrzegają te zmiany? Czy widzicie na przykład większą ilość kontaktów, inny rodzaj spraw, z którymi zwracają się mieszkańcy? Czy to po prostu daje skutek, te zmiany, o których
Tak, ja widzę, że to daje bardzo mocny, duży skutek, ponieważ bardzo dużo osób do mnie dzwoni. Naprawdę, telefon służbowy jest wykorzystywany, jest informacja, bo wiadomo, informujemy o tym, że posiadamy takie numery telefonów i maile. Czy to w szkole, czy w urzędach gdzieś wiszą i dzwonią ludzie naprawdę coraz częściej niż przychodzą po ten posterunek, bo wiadomo, jeśli jesteśmy w terenie, no to na posterunku nikogo nie ma, nikogo nie zastaną. Zostaną zamknięte drzwi i mając teraz ten telefon na drzwiach, proszę, jest dzielnicowy, jest z mojej gminy, biorę telefon, dzwonię, umawiam się. O której pan będzie, pan podjedzie, super.
Przy okazji wspomnę, bo to też bardzo ciekawa rzecz jest, od tego chyba też 2016 roku istnieje aplikacja Moja Komenda, tak, umożliwiająca, że tak powiem, odnalezienie swojego dzielnicowego, czy po swoim adresie zamieszkania, czy też po danych osobowych dzielnicowego, tak, i umożliwiająca, co ważne, z urządzenia mobilnego, tak, bezpośrednie połączenie się jednym kliknięciem z właściwym dzielnicowym na jego telefon służbowy, ewentualnie wysłania na jego skrzynkę, przypisano też do tej dzielnicy, wysłania maila.
Czyli technologia ta, która jest już na co dzień w naszym życiu, również w kontakcie z na przykład dzielnicowym, jest dostępna i można z tego korzystać.
Dokładnie, znacznie ułatwia to właśnie kontakt społeczeństwa z dzielnicowym.
Dziękuję panom za wizytę w naszym studiu. Dziś moimi gośćmi byli aspirant Wojciech Kosikowski, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i starszy aspirant Marcin Jabłoński, Komenda Powiatowa Policji w Wysokim Mazowieckim, posterunek Policji w Szepietowie.
Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.